Witamy w 137 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj wita się z wami Blady
oraz Odin.
Tematy, które się podejmiemy, to Far Cry 3 Blood Dragon, w końcu coś ciekawego w świecie Far Crya, następnie Batman Origins, czyli stare, nowe Batmana przygody. Później Bethesda, jej nowa gra, niespodzianka. Później, czy shooter XCOM żyje? Tak, żyje. Później Injustice, w które nikt z nas nie grał, a więc możemy powiedzieć mnóstwo ciekawych rzeczy. Później Ouya, konsola z genialną nazwą, ale i czy genialna sama w sobie. A na sam koniec recenzja The Cave, najnowszej gry ze studia Double Fine, stworzonej przy współpracy z legendarnym Ronem Gilbertem. Zapraszamy do słuchania.
Okay, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Far Cry 3 Blood Dragon. I teraz bardzo ciekawa informacja, dlaczego Far Cry 3 Blood Dragon ogólnie pojawił się w internecie? Otóż okazuje się, że Ubisoft nie ma specjalnie dobrych zabezpieczeń, jeśli chodzi o ich platformę do cyfrowej dystrybucji, czyli Uplay. Od dawien dawna wiadomo, że Uplay można uruchomić z linią komend, która pozwala ci dodać tak jakby grę do siebie, do biblioteki, ale potem jeszcze trzeba oczywiście wpisać klucz, który uwiarygodnia, że rzeczywiście tą grę posiadasz. Niemniej można było to zrobić.
Bo to chyba się trzeba było wpisać na zewnętrzny serwer, tak? Który robili ryciarze, nie używając słowa piraci.
Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że po prostu uruchamiasz z komendą, która jest konkretnie numerem aplikacji. I w tym momencie ta gra pojawia się na twoim koncie, ale jeszcze nie aktywowana. I nie wiadomo dlaczego, ale ten samodzielny dodatek po prostu w momencie wpisania zaczął się pobierać. Ktoś przez przypadek najprawdopodobniej wpisał ten numer, no i
tak
gra.
Można przez przypadek wpisać numer.
Wiesz co, można, dlatego że kiedy ja miałem problemy z Uplayem i żeby aktywować grę, którą kupiłem na Uplayu, właśnie musiałem przechodzić przez ten proces, w którym musiałem zgadywać, jaki numer ma gra, po to, żeby wpisać klucz, który dostałem na maila, dlatego że inaczej się to nie dało. Potem jeszcze obsługa mi go aktywowała, niemniej oni mieli jakieś tam problemy, więc bardzo dużo ludzi prawdopodobnie przechodziło przez coś podobnego i wydaje mi się, że po prostu dużo osób wpisywało te numery, jak maniacy niemal, no i w ten sposób właśnie
Conviction 2, ach, szanić to, nie?
Dziwne było to, że Blood Dragon nie był w jakikolwiek sposób zabezpieczony. Dziwne było to, że gra była już ukończona, a my o niej nic nie słyszeliśmy. Niemniej właśnie się pojawiła. Nie wiem, czy miała swoją oficjalną premierę, czy nie. Wiem, że praktycznie. No tak, no najprawdopodobniej. Bo przecież Ubisoft pewnie nie był w ogóle przygotowany na tą sytuację. Ale mnóstwo osób już grało w Far Cry 3 Blood Dragon. Ciekawe jak! No ale my widzieliśmy te gameplaye, widzieliśmy, jak ludzie wypowiadają się o tej grze i jest ciekawie.
Mi się naprawdę podoba to, bo jeżeli cofniemy się wstecz, tak jakby się można było cofnąć do przodu, jeżeli cofniemy się wstecz, to Far Cry 3, on robił bardzo dobre pierwsze wrażenie, pomijając słaby tutorial. Jednak bardzo szybko się pojawiała nuda, okropna nuda. I teraz ja wiem, Odin, że ty lubisz ten styl rozrywki, gdzie możesz po prostu wracać i godzinami robić zadania poboczne, czyli patrz na to, ile czasu spędziłeś w Just Cause, w Morrowindach, w Far Cryach. Jednak dla osoby szukającej silnej historii i tylko wyłącznie w Open Sand Worldzie, boxie, grze, to Far Cry 3 po pewnym czasie się stawał zbyt otwarty.
Ale ja się zgadzam. Far Cry 3 po pewnym czasie robił się nudny.
Dlatego ja myślę, że błędem było to, że recenzenci tak szybko wydawali opinię, łącznie z nami, a propos Far Cry 3, ponieważ jakby dłuższy kontakt z grą jakby ujawniał te jej coraz to.
Ale ja Blady, się wypowiadałem o Far Cry 3 po ukończeniu całej gry już.
To prawda. Ale niewielu recenzentów miało okazję w ogóle. No, jakby nie ukrywam, jeżeli ktoś tylko biegnie przez główną fabułę, żeby nagrać materiał do recenzji, no to on też nie do końca poznaje całą grę, jego opinia też nie do końca jest koherentna. Niemniej, do czego zmierzam? Blood Dragon. Jak mi się podoba ten pomysł, ta idea, że robimy grę w stylu filmów z kaset lat 80., które, biorąc pod uwagę, że większość filmów lat 80. się pojawiła u nas w Polsce na kasetach w latach 90., czyli wtedy, kiedy ja raczkowałem, to ja po prostu patrzę na te trailery, na to, jak ta kaseta VHS ma te przebicia, ten kolor jest taki No trochę kiepawy, jak ja patrzę na te lasery, na te roboty, na te dinozaury, jasna cholera, jak tego można nie kochać? I bardzo mi się podobają wywiady z twórcą tego dodatku, bo ogólnie oni bardzo się bali. On powiedział, że oni się bali, że dostaną polecenie zrobienia DLC, które będzie bezpieczne, że to będzie po prostu jakiś map pack albo osobna historia na wyspie, która mimo wszystko będzie ograniczona setting, tak? Czyli tym jakby lokalizacją i umiejscowieniem jakby też nie tylko, że na wyspie i nie tylko, że w tym czasie, ale jakby w takim quasi realistycznym świecie. A im powiedzieli, a róbcie co chcecie. I więc twórca, który jest właśnie fanem tego typu filmów właśnie lat 80. akcji, powiedział, no to weźmy jak najgłupsze filmy i zróbmy z nich grę. I to tak pasuje. I
no to się sprawdza.
To się sprawdza. I ja teraz muszę cię od nich złapać za słowo. Tak? Ponieważ w jednym komentarzu powiedziałeś, pomijając tekstury, to jest nic innego jak Far Cry 3. Łącznie tam zjazdy na linię i prowadzenie samochodów, to jest nic innego niż Far Cry 3. I teraz, czy nie uważasz, że to było też trochę przedwcześnie, bo to było bardzo mądre z ich strony wziąć działające mechanizmy i po prostu dodać tyle posmaku i koloru, żeby zrobić z tego zwykłego szarego makaronu naprawdę doskonałą pastę?
Wiesz co, ja nie jestem do końca przekonany. Ja już swoje odsiedziałem w Far Cry 3 i tutaj muszę wytłumaczyć. Ja nie jestem zwolennikiem monotonności w grach. I Just Cause dlatego, że są wybuchy, Morrowind dlatego, że fabularnie byłem wkręcony w tą grę. A Far Cry 3 dlatego, że po prostu brakowało mi czegoś takiego i bieganie z łukiem i wiesz, stawianie sobie tego wyzwania, że nie używam niczego innego oprócz łuku, bo było naprawdę fajne. Natomiast po ukończeniu gry w ten sposób, czyli po przesiedzeniu nad nią naprawdę sporo czasu, ja już nie czuję tego zafascynowania tym tytułem i ten Blood Dragon nadal za bardzo przypomina za bardzo przypomina mi Far Cry 3. Niemniej naprawdę mi się podoba, ale nie grałbym w tą grę sam i na pewno bym jej nie kupił, chociażby z tego powodu, że prawdopodobnie bym jej nie skończył, bo ona mi bardzo przypomina Far Cry 3 i musi minąć jeszcze sporo czasu, zanim ja, wiesz, tak się wykuruję po tym doświadczeniu i dla mnie to nadal będzie świeże, dlatego że ja widzę te same animacje, ja widzę podobne wybuchy, ja wiem, że zmieniają się tekstury, ja wiem, że zmienia się ogólnie cały, może nie cały, ale ogólnie strategia, na której musimy polegać, wygląda trochę inaczej, dlatego że teraz już jesteśmy tym cyborgiem, możemy się angażować w tą bezpośrednią walkę, wręcz ta gra chce tego, żebyśmy to robili, bo ma być fajnie, ma być dużo wybuchów, ma być głośno, to ma dawać dużo fanów i rzeczywiście daje, ale widzisz, jeśli grałbym w Far Cry 3 w zupełnie inny sposób, jeśli przeszedłbym go sprawniej, jeśli nie siedziałbym nad nim tyle czasu, to myślę, że teraz Blood Dragon byłoby dla mnie czymś ciekawszym. Ale biorąc pod uwagę moje poprzednie doświadczenia, to jest fajne, to jest kierunek, w którym powinny iść gry, to jest kierunek, gdzie masz bezpośredni, fajny humor, to jest autocynizm, kiedy w samouczku słyszysz głos, że żeby skakać w skocz, żeby kucnąć kucni, żeby iść do przodu, idź do przodu, żeby się rozglądać, się rozglądaj. To są właśnie takie rzeczy, które fajnie się autoparodiują, dlatego że my wszyscy mamy tego dosyć. I gracze, którzy rozpoczynają swoją przygodę, bardzo rzadko uderzają w takie tytuły jak Far Cry 3. No chyba że to rzeczywiście jest taki kompletny przypadek, ale zwykle zaczynają od tego, że oglądają grę u znajomych i te tutoriale rzeczywiście po jakimś czasie robią się takie patetyczne i człowiek nie chce na to patrzeć, a musi to przechodzić. I to, że na przykład kiedy mamy wielki wybuch i zabijamy jakieś psy, czy tam, nie wiem, to są koty z jakimiś wyrzutniami rakiet na plecach, to główna postać nasza pokazuje takiego fagasa w ich stronę, tą swoją mechaniczną ręką. Fajny akcent, naprawdę. Przypomina mi trochę Serious Sama. Ogólnie bardzo fajne odczucie, ale ja po prostu chciałbym na tą grę patrzeć, nie grać w nią. Uważam, że to jest dobry kierunek do rozwoju i że większość gier powinno tak eksperymentować. Gdybyśmy na przykład pomyśleli o tym, bo będziemy jeszcze mówić za chwilę o Batmanie, gdyby Batman miał takie cyniczne komentarze, o matko boska.
Często choska. Ja na przykład nie zgodzę się z tezą, znaczy zgodzę się z tezą, że to jest bardzo dobry kierunek, ale nie myślę, że to jest dobry kierunek dla gier, tylko świetny kierunek dla DLC. Bo jakbym miał całą, nie wiem, 20-godzinną grę mieć tego typu klimat, on by mi się przejadł, on by mi się znudził. Ale jeżeli właśnie bierzemy już sprawdzony mechanizm gry, która wyszła dawno temu i dajemy tylko jakiś spin, ale ten jeden mały twist, jakby z tym settingiem wszystko zmienia. Spójrzmy na Red Dead Redemption, które nie jest dobrą grą, i będę bronił tej tezy rękami i nogami, ponieważ zgadzamy się o linię.
Mi się Red Dead.
Zgadamy
się,
co?
Podobało mi się bardzo Red Dead Redemption, naprawdę. Ja byłem w ogromnym szoku ogólnie, jak ta gra jest fajnie zbudowana, ile
a
rzeczy można w niej
robić.
A nie
pamiętasz, jak mówiliśmy o tym i się ze mną zgadzałeś, że jest bez sensu, kiedy powiedziałeś, że to jest jeden z niewielu gier, które tego samego dnia, kiedy odłożyłem, to sprzedałem i po prostu nigdy do niej nie wróciłem?
Ojejku, to było dawno
temu. To było dawno temu, ale niemniej do Red Dead Redemption wyszedł ten dodatek, który nagle wprowadzał do tego dzikiego zachodu zombie.
Zombie, tak.
I to było genialne, ja bym chciał kupić sam ten dodatek właśnie dlatego, że mamy znane, nazwijmy poniekąd oklepane motywy, tak, bo GTA, bla bla bla, tylko że na dzikim zachodzie i nagle dodajemy zombie. Więc taki dodatek, który tylko jakby urozmaica, to jest moim zdaniem najlepsze, co może być, bo jak dostajesz nowy rozdział na wyspie albo o nową broń i skórki postaci, to nie jest wystarczająca zachęta, żeby kupić DLC. Ale właśnie jeżeli ktoś powie, ok, zarobiliśmy już ile się dało zarobić, bo nie ukrywajmy, teraz jest bardzo ważne to, żeby gry te wielkie się zwróciły i mogą sobie powiedzieć, wiecie co, mamy jeszcze czas na DLC, ludzie dalej grają w tę grę, więc możemy spróbować czegoś nowego. A fakt, że w ogóle robią DLC, które nie wymaga kupienia podstawki, to już w ogóle jest godne jakby nadmienienia, bo myślałem, że będą w ten prosty sposób namawiać ludzi, że o, fajny dodatek, nie? Patrz, są dinozaury i patrz, lasery, ale wiesz co, musisz kupić trójkę. Tymczasem, to jest osobny dodatek, co uważam jest naprawdę świetne.
Ale raczej no jasne. Więc ja jeżeli nie miałem się wcinać, już się nie wcinam.
Jeżeli to będzie taka, nawet jeżeli to będzie tylko 4 godzina podróż, znaczy tylko, może się okaże, że skończy się w 2 godziny ta przygoda, więc jeżeli nie będzie jej za dużo, a jednocześnie będzie to takie sycące danie, które nas rzuci mnóstwo odniesień do tych właśnie filmów z tamtych lat. Mamy przecież aktora, który grał Kyla Reese w Terminatorze, zresztą aktora, który nagrał świetny wywiad z samym twórcą gry, polecam sobie poszukać tego materiału, w którym oni tam się przekomarzają cały czas, rzucają żartami. To jest naprawdę świetny wywiad, który jakby oddaje tą szaloną naturę całego projektu i sposób, w jaki oni podchodzą, bo nie ukrywajmy, jak teraz patrzymy na niektóre gry, to one grają zbyt bezpiecznie. Jak ja patrzę na przykład na Tomb Raidera i te jego punkty XP liczone, ja wiem, że oni mogliby o wiele więcej zrobić z tą grą, gdyby tylko mieli dość odwagi i jakby nie mieli takich wysokich tych wymagań co do sprzedaży, tak? Bo rozmawialiśmy niedawno, jak horrendalnie wielkie cyfry miał osiągnąć ten właśnie tytuł, czyli Tomb Raider na przykład. Ale teraz schodzimy z tematu. Blood Dragon wygląda naprawdę świetnie, nie mogę się doczekać. Głównie tych komentarzy, bo jak powiedziałeś, to jest właśnie Serious Sam, to jest poniekąd trochę Duke Nukem. No i są cholerne dinozaury, które strzelają laserami z oczu. Jak można tego nie pragnąć w swoim życiu?
No i też bardzo dużo kolorków.
Kolorki, neonki. Drogi ty mój Odinie.
Tak!
Batman powraca. Batman nowy, Batman stary, ponieważ Batman Origins to powrót naszego mrocznego rycerza w czasie. Otóż udajemy się do jego przeszłości, kiedy jest jeszcze młodym batmańskiem na ulicach Gotham City. Nowa gra robiona co prawda nie przez Rocksteady, ale pod bacznym okiem Rocksteady. Gra, która zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze i mamy parę informacji o tej grze, które między innymi mogliście widzieć w najnowszym Single Shocku. Jednak teraz jakby poszerzymy co nieco nasze dywagacje na temat tego, czego się dowiedzieliśmy.
Okej, chyba to, co jest najważniejsze, to jak wygląda fabuła. Otóż Czarna Maska wyznacza bardzo dużą nagrodę za zabicie Batmana i teraz Batman nie wie dlaczego i musi się dowiedzieć. A w odpowiedzi oczywiście najwięksi, najsprytniejsi zabójcy odpowiadają na to zlecenie i zaczynają pojawiać się w życiu Batmana w Gotham, starając się go zabić. No i oczywiście my musimy zwalczyć tych wszystkich złoczyńców, musimy udowodnić całemu światu Gotham, łącznie z policją, która również dziwnym trafem zaczyna na nas polować, że jednak stoimy po tej dobrej stronie, czyli obronić swoje imię, pokonać wszystkich tych, którzy staną przeciwko nam i jednocześnie dowiedzieć się, dlaczego Czarna Maska chce się nas pozbyć.
Chce się nas pozbyć, Czarna Maska?
Niemożliwe.
Znaczy, założenie jest bardzo fajne, ale z tego, co można jakby wywnioskować, to jest to, że jakby Batman będzie jednocześnie też poszukiwany przez policję, tak? Czyli będziemy musieli w jakiś sposób, jest powiedziane, że wykonując zadania poboczne, możemy zmieniać to, jak policja o nas, jakie ma zdanie. I teraz ja jestem ciekaw, czy to będzie taki jakby jednostronny pasek, który po prostu, o, na ile ci policja ufa, czy to będzie trochę bardziej jak, nie wiem, nazwijmy system jakiejś, nie wiem, lojalności.
Ale to nadal może być pasek, wiesz?
Znaczy mam na myśli to, że na przykład będą sytuacje, przykład tam jest jakiegoś rabusia, kapusia, który spada z dachu, tak? No i Batman będąc Batmanem każdemu pomógł, tak? No to jest Batman. Ale czy na przykład nam jako graczom będzie dane na przykład pozwolić, żeby ten koleś uderzył o bruk? I czy wtedy w jakiś sposób się na przykład zmieni postrzeganie, na przykład bandziory się będą nas bardziej obawiać? Na przykład powiedzą sobie, o Boże, Batman, nie wiem, nagle nie jest taki litościwy, jak to zawsze był. Znaczy pewnie spoglądam zbyt głęboko w to, tak? Znaczy głęboko. Jakby jestem ciekaw, na ile sobie pozwolą zagrać tym motywem właśnie zadań opcjonalnych. Czy to będzie tak, że mamy przykład policjanta, którego biją jacyś ludzie w alejce. Czy to jest tak, że jak ja go ominę i zignoruję, to będę mógł pod koniec gry wrócić do tego zadania, tak jak w większości gier open world.
Bo oni go cały czas biją.
I on
biją.
Będzie dalej bity, czekając, żebyśmy podeszli i odpalili pokazówkę. Czy policja później będzie miała jakieś złe od nas zdanie, bo na przykład ten policjant został tam zmaltretowany na śmierć i my musimy jakby odzyskać teraz...
I to by było
to
fajne.
To by było bardzo fajne. Znaczy oczywiście my najprawdopodobniej jako completionist, nie wiem jak przetłumaczyć na polski, którzy muszą wykonać zawsze każde...
Salaki!
Którzy muszą zawsze wykonać wszystkie zadania w każdej lokacji, w każdym momencie gry, to pewnie byśmy mieli ten pasek po prostu przypełniony tak, żeby wyciekał z drugiej strony, ale... Jest też inna ciekawostka. Otóż, chyba najważniejsza, pojawiają się wieże w grze.
No.
I teraz, jeżeli spojrzymy na Arkham City, znaczy wróćmy się aż do Arkham Asylum. Tam mówiło się na to, że to jest otwarty świat, ale tak naprawdę pierwsza Arkham Asylum to jest nic innego jak nowa część Zeldy. Ponieważ Batman, pierwsza część ta od Rocksteady, to jest po prostu Zelda tylko z człowiekiem w kapturze, który bije po twarzy. I to była bardzo dobra część Zeldy, jeżeli chodzi o to, jak oni podeszli do budowania tych questów, zdobywania itemów itd. Arkham City, mówiło się o nim, że to jest gra w otwartym świecie, ale prawda jest taka, że mieliśmy zawsze jedną lokację, w której musimy iść, zawsze zadania, które musimy zrobić i jakby ten... Przestrzeń pomiędzy była wypełniona na siłę jakimiś tam zadaniami pobocznymi, które później się mnożyły i te pytajniki Riddlera było ich tysiące, jakby psuły ten ogólny flow. A teraz...
Ale widzisz, ale w Arkham City mogłeś na przykład udać się do niektórych lokacji i na przykład uwolnić policjantów wcześniej, dzięki czemu oni na przykład dawali ci coś albo informowali cię o pewnych rzeczach, niż gdybyś na przykład wrócił do nich później, tak jak fabuła ci dyktowała, że masz się tam udać.
A to nie
tak,
wiedziałem, że można było ubiec te niektóre zadania. Ale i tak nie chyba raz tak zrobiłem, właśnie, że gdzieś tam uwolniłem jakichś ludzi, ale później i tak musiałem się do nich cofnąć, kiedy odkryłem jakąś nową informację, żeby popchnąć fabułę do przodu.
Tak. To nie był w pełni otwarty świat, ale to naprawdę było fajne i to było rozwinięcie tego, co było rzeczywiście w Arkham Asylum, gdzie pewne miejsca były dla nas niedostępne, dlatego że nie mieliśmy gadżetu i nie mogliśmy się tam dostać. Natomiast w Arkham City było tak, że po prostu pewne elementy zabudowania były dla nas zamknięte, no i co zrobisz? No,
po prostu były drzwi zamknięte i sorry.
Przez drzwi.
Nie.
What were the other drugs doing?
Dobra, nie wiem.
Nie, to powinno... You can't enter these doors, Batman. Why? It doesn't matter why. Whoa, the keys!
Oh, when Gotham is in ruins, you have my permission to call a locksmith.
Nie mniej.
O Jezu, tracimy słuchaczy!
Z każdym kolejnym wyziewem wracamy do słuchaczy. Batman Origins i wieże. I teraz dla mnie to jest świetny pomysł. Czemu? Ponieważ dodaję jakieś inicjatywy, dają jakąś zachętę do tego, żeby podróżować po mieście. Co więcej, dowiadujemy się, że wieże mają różny poziom trudności. Czy brzmi znajomo? Otóż brzmi. Brzmi jak Assassin's Creed Brotherhood, czyli pierwsza część Assassina, która wprowadziła te wieże strażnicze. Wieże, gdzie musieliśmy wykonać jakiś szereg zadań, zabić ich dowódcę, tylko po to, żeby odzyskać kontrolę nad jakimś sektorem. I właśnie teraz tak będzie w Batman Origins. Mamy te wieże, które zakłócają sygnał. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia złego tłumaczenia, ale jest mowa, że dopiero po zniszczeniu tych wież utrzymamy możliwość latania. Ale ja myślę, że nie chodzi o to latanie, szybowanie Batmana, tylko chodzi o korzystanie z Batwinga, ponieważ tak, pojawia się latający pojazd Batmana, który będzie nam łączył oddalone od siebie lokacje, taki quick travel. Bardzo zresztą tak. Potrzebny, bo ile razy ja musiałem lecieć nad tymi dokami w Arkham City, to już pod koniec... To naprawdę nie było fajne i słuchanie w kółko tych samych tekstów bandziorów to też nie było fajne. Niemniej.
A mi się podobało. Cały czas mi się to podobało i obojętnie ile razy wracam do Arkham City, to nadal mi się
znaczy,
podoba.
Po uzyskaniu tego ulepszonego haka rzeczywiście podróż po mieście się staje przyjemnością. Kiedy możemy po prostu się wystrzeliwać w powietrze bez w ogóle dotykania ziemi. Wtedy jest fajnie, prawda? Niemniej.
Ale ogólnie sam klimat tej gry, wydaje mi się, że nawet kiedy już kończysz Arkham City albo kiedy do niego wracasz po zakończeniu gry, żeby na przykład, nie wiem, no, zrobić te wszystkie zadania poboczne i spróbować złapać Riddlera i tak dalej, to nadal jest fajne, naprawdę. Tam klimat tego miejsca jest tak dobrze zrobiony, że po prostu
Nie wyobrażam sobie, żeby w tym Batmanie czegoś takiego nie było, bo nasłuchiwanie tych rozmów to stwarzało takie wrażenie tego, że nie jesteś tylko i wyłącznie ty w tym mieście i nie czujesz się tak jakby jako jedyny żyjący organizm gdzieś tam. Dlatego, że w niektórych grach jest tak, że dopóki do kogoś nie podejdziesz, to on się nie odzywa. A fakt tego, że oni między sobą rozmawiają, komentują różne rzeczy, to naprawdę no to zmienia bardzo wiele. To wydaje się, że nie zmienia tak dużo, ale jednak ma bardzo duży wpływ na to, jak się czuje.
Mi się na przykład podobało to, że w czasie, kiedy my robiliśmy jakieś tam zadania, to w tle Deadshot, tak się nazywa ten snajper, dokonywał tych asasynacji. Przecież to było takie mega, lecisz sobie, lecisz, mijasz jakąś lokację. Ja wiem, że to był skrypt, ale niby w tym samym czasie Deadshot na kogoś tam polował i zabijał. To było naprawdę super i dawało wrażenie właśnie, tak jak mówię, że to miasto żyło. Ale ja uważam, że teraz jeszcze lepiej oddadzą to, że miasto żyje, ponieważ mamy w końcu nowe Gotham, czyli wysokie, smukłe wieżowce, czyli naprawdę już drapacze chmur, powiedzmy. Bo ja miałem właśnie w Arkham City często wrażenie, że ja chcę lecieć dłużej. I kiedy dostaliśmy się na tą ogromną wieżę pod koniec Arkham City, to ja tak patrzyłem w dół i ja sobie pomyślałem, ale ja chcę stąd latać. I teraz prawdopodobnie będziemy mieli możliwość, ponieważ właśnie nowe Gotham obiecuje te drapacze chmur, te smukłe budowle i teraz jeżeli one będą robione w tym samym stylu, co były w kreskówce tej starej, czyli art deco, cienie, gargulce, wąskie okna, takie taka mroczna wersja Chrysler Building połączonego z Empire State.
Ja nadążam.
No właśnie taki.
Okej.
Jeżeli właśnie uda mi się odtworzyć taki klimat, to będzie po prostu coś wspaniałego móc szybować z takich właśnie wysokich drapaczy, siedzieć na tych gargulsach, obserwować ten ruch na dole. I właśnie pytanie, czy będzie ruch uliczny, ponieważ no Arkham City było odcięte od reszty świata i tam wszyscy się poruszali, że ze buta. A teraz właśnie, czy będą te samochody, na których dach będzie mogli lądować. Ja wiem, że to jest bardzo daleko idąca teraz interpretacja, ale ja bym tego chciał, naprawdę bym tego chciał.
Oj, to by było naprawdę ciekawe, ale z drugiej strony też, jeśli byłyby samochody na ulicach, to również musieli pojawiłyby się przechodnie. Tak więc wyglądałoby to powoli trochę jak takie Grand Theft Auto, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo przynajmniej trzeba by było naprawdę się postarać, żeby uniknąć porównania między tymi dwoma grami, bo praktycznie każda gra, która dzieje się w mieście, jest open worldem, która pozwala ci na przemierzanie ulic. No może Batman nie będzie prowadził samochodu, niemniej to zawsze jednak będzie się w jakiś sposób kojarzyło z GTA, więc no fajnie by było, gdyby rzeczywiście to przypominało tą kreskówkę, to chyba jest 98 rok, która tak naprawdę zdefiniowała Batmana w moich oczach. Ja jako dziecko to oglądałem, po prostu byłem oczarowany. Niemniej nawet jeśli tego nie będzie, nawet jeśli to będzie fabularnie wytłumaczone w ten sposób, że znowu mamy taką...
Godzina policyjna, wszyscy zostają w domu, ruch zatrzymany.
Może być, jasne. I to jest już wytłumaczenie, że mamy na przykład jakieś, nie wiem, niebezpieczeństwo bombowe, albo mieszkańcy zostali ewakuowani, albo coś takiego, to nadal ma sens, dlatego że omijamy ten moment tej takiej sztucznej prawdy, tylko wybieramy sobie coś, co rzeczywiście może się zdarzyć i w przypadku Gotham przechodziło już tyle ataków, Gotham przechodziło już takie rzeczy, że ci ludzie już wiedzą, że jak mówi się im, że mają iść, to
oni dalej mieszkają, powiedz.
Oni po prostu nie zadają pytań, oni wychodzą. Do widzenia. No, tak czy inaczej właśnie będziemy mieli to, o czym mówisz, no i oczywiście będziemy mieli system wyzwań, czyli coś, co już jest znane z poprzednich części, będziemy mieli naliczanie tych kombosów, pojawi się również system, który znany jest być może, bo nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał, ale być może znany jest już z poprzednich części, czyli system tych pokoi, które trzeba oczyszczać. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie to wyglądało w taki sam sposób, niemniej w Arkham City było naprawdę bardzo fajne, kiedy mieliśmy wyzwanie na przykład, że ten pokój, ono było całkowicie losowe, ten pokój musisz wyczyścić całkowicie po cichu, nikt nie może wiedzieć, co się stało, to było fajne. Pojawiają się też gadżety i też bardzo ciekawa rzecz, której Eagle nie znalazł, natomiast my mieliśmy to szczęście, że znaleźliśmy. Otóż ponoć było już jakieś demo, press demo, które zostało udostępnione niektórym redakcjom i Game Informer na swoim forum mniej więcej starał się zmieścić te wszystkie informacje, które były zawarte w tym press demie. I chyba najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że znowu pojawia się tryb detektywistyczny,
I to na tyle ciekawe, że musimy się zatrzymać w jednym miejscu i naprawdę posnupać, jak to się mówi, żeby znaleźć rozwiązanie pewnej zagadki. Tak więc mam nadzieję, że w tym Batmanie będzie tego więcej, bo mi naprawdę tego brakowało. Mhm. I zawsze narzekaliśmy, że mamy do czynienia z najlepszym detektywem na świecie, który tak naprawdę nie jest detektywem.
Ale to jest też problem filmów wielu właśnie z Batmanem, że mamy tego najlepszego detektywa i wszystko, co on robi, to analizuje jedną łuskę przez cały film.
No dokładnie. Tak czy inaczej, mamy wielkie nadzieje związane z Batmanem. Ja na pewno, Blady też ma.
Blady też ma. Blady bo nie wiedziałem, ma. Że tam oczekujesz potwierdzenia. Oczywiście, że oczekuję na Batmana, przecież wiemy, jaką miłością cała redakcja Dual Shock Podcast darzy tą postać, ten wszechświat i tym bardziej, że gry od Rocksteady były naprawdę świetne i oni stworzyli dla tego nowego studia. Sprawdziliśmy, kto to robi teraz?
Nie.
Ale oni właśnie dostali bardzo dobre podwaliny i jeżeli będą działać dobrze pod okiem właśnie Rocksteady, to mogą zrobić coś naprawdę dobrego. I teraz jeżeli cofniesz się pamięcią wstecz i znowu będę mówił, że wstecz się nie można, znaczy nie można się cofnąć nie wstecz. Niemniej, jeżeli sobie przypomnisz, ja uważam, że Arkham City było słabsze od Arkham Asylum, mimo że tam było wszystkiego więcej i lepiej, tak dla mnie ja wolałem mniej, ale bardziej dopracowany i mam nadzieję, że faktycznie ta nowa część będzie dopracowana, że będzie jeszcze słodziej i jeszcze lepiej i więcej, ale with a twist.
Dobrze, i trzeci temat podcastu, czyli nowa gra od Bethesdy, która zwie się The Evil Within i jest naprawdę kontrowersyjna, chociażby z tego powodu, że trailer, czy teaser trailer, który ukazał się właściwie nie tak dawno, bo chyba 3 dni temu, narobił sporo szumu w internecie. Naprawdę sporo szumu i więcej na ten temat Blady Bladzieńskie.
Otóż, mój drogi, sprawa wygląda następująco. Pojawił się teaser, na którym jak zwykle nic nie ma. Pokazują jakieś urywki drutu kolczastego, innych wynalazków i to wystarczy, żeby internet zaczął po prostu eksplodować, implodować i rozsierdzać się od ilości różnych spekulacji ludzi, którzy patrzą na ten drut kolczasty i mówią, Fallout. A kiedy... To jest dla mnie po prostu kuriozalne, tak, że patrząc na ten zlepek obrazków, które bardziej pasują do Silent Hilla tak naprawdę niż do Fallouta, ludzie mówią tak, New Vegas, jak nic. Otóż nie, sam twórca powiedział, że najwyższy czas, żeby oni teraz zrobili coś nowego, że chcą stworzyć nowy świat. I szczerze zawiódłbym się, gdyby się okazało, że jednak to faktycznie jest nowy Skyrim, czy...
Ja bym się zawiódł,
ponieważ jeżeli ktoś ma talent, a ewidentnie oni głupi nie są... Znaczy, moja opinia o Skyrimie, czy o niektórych produkcjach Bethesdy jest znana, ponieważ to jest mi kompletnie ambiwalentni są. Ale doceniam ich rozmach, doceniam ich ambicje i doceniam ich zapał. Bo niewiele osób, właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, ma odwagę często robić to, co oni robią dość regularnie, a jest to robienie naprawdę dużych gier, które wymagają od gracza zainwestowania czasu, zainwestowania trochę więcej niż od, nazwijmy, typowych gier. Więc skoro mamy tego ambitnego twórcę, mamy ten zespół, który naprawdę wie, co robi, który, no chyba, że robi wersję na PlayStation 3, która jest okropna. Tak patrzę na ciebie, Skyrim na PlayStation. Więc mamy ten zespół i jeżeli oni by znowu mieli znowu to samo, to ja bym się srogo zawiódł. A oni mówią, nie, my chcemy spróbować czegoś nowego. I bardzo dobrze, bo może w końcu będzie jakaś gra od Bethesdy, którą będę naprawdę miał ochotę sprawdzić od początku do końca.
Ona wygląda naprawdę bardzo ciekawie i chyba można zrozumieć, że występują porównania z Silent Hillem, dlatego że już po tym teaserze wychodzi na to, że ona ma być naprawdę mroczna i ona ma naprawdę wzbudzać jednak ten strach, poczucie zaszczucia. Zresztą to, co widzimy na tym teaserze, jest naprawdę bardzo sugestywne. Tam pojawia
kolejka
się
w NFZ-cie, przeraża każdego.
Tam pojawia się bardzo dużo krwi, pojawia się bardzo dużo różnych dziwnych stworzeń, ludzi, którzy są oszpeceni na przykład przez szkło albo przez drut kolczasty, tak więc to jest naprawdę coś, do czego przyzwyczaiły nas albo filmy typu gore, albo niektóre odsłony Silent Hilla, gdzie rzeczywiście ten klimat już trochę się wykruszał. Nadal zostawała ta prezentacja, która miała być bardzo sugestywna. Być może oni zrobią coś w tym stylu. Ja nie wiem, czy można tutaj to stawiać już, raczej na pewno nie można, z punktu widzenia koncepcji być może można to stawiać na podobnym poziomie co Silent Hill. Niemniej oczywiście będziemy musieli poczekać do samego końca, żeby zobaczyć, co oni chcą z tego zrobić. Czy to ma być bardziej Resident Evil w stylu 2 albo 1, czy bardziej coś na zasadzie tych pierwszych Silent Hillów, czy może Alan Wake, czy może coś pomiędzy.
Czy może ten Silent Hill z widokiem a la Diablo?
What?
Nie pamiętasz. Dobrze, że zapomniałeś o tej grze. Pamiętasz tę grę, która udawała, że jest Silent Hillem, a nie była? Nieważne.
Nie, ale to chyba dobrze, że zapomniałem.
Bardzo dobrze.
Tak czy inaczej, mi się to naprawdę bardzo podoba. Ja wiem, że Bethesda teraz korzysta już z nowego silnika graficznego, co jest ogólnie miodem na moje serce. Bo ja już mam naprawdę dość ich silnika GameBro, który został napisany w wersji 1.0, a doczekał się wersji chyba 2.5. Tak więc naprawdę sporo go zmieniali. Nie, sporo go zmieniali. Rozpoczął swoją karierę od, o ile dobrze kojarzę, Obliviona i potem był tak ulepszany i już w końcu chyba odłożyli go na bok i powiedzieli, że wycierpiał już wystarczająco. A możliwe, ale to nic nie znaczy tak naprawdę w kontekście tego, jak ta gra może wyglądać, dlatego że wiemy, że Unreal Engine może naprawdę generować bardzo dobre gry, które wcale nie błyszczą.
Pod warunkiem, że mają piły mechaniczne.
Okej, ale...
Jeśli wiadomo, to silnik jedno, a drugie jak się go wykorzystuje, więc...
Dokładnie, ale naprawdę ten teaser, on buduje we mnie... Dobre skojarzenia, to znaczy dobre. No oczywiście to nie jest nic dobrego, na co patrzymy, ale wiesz, o co mi chodzi. Wydaje się być odpowiednio straszne, wydaje się mieć jakiś pomysł na siebie, tak więc ja jestem jak najbardziej na tak i oczekuję, dlatego że chętnie zagrałbym w jakiś horror, który jest czymś nowym, czymś może modularnym, do czego przyzwyczaiła nas Bethesda, może będą jakieś mody znowu i tak dalej i wiesz, i ten The Evil Within będzie się rozwijał i nigdy nie umrze.
Ja myślę, że tak, dla każdego fana właśnie tych survivalców w starym stylu, to jest zapowiedź czegoś na pewno nietypowego. Jeszcze jest szansa, że oni nas zaskoczą, bo ciągle nie wiemy, czym tak naprawdę będzie ta gra. Jednak ja życzę jak najlepiej, ponieważ no, dla mnie gry właśnie typu Silent Hill, Resident Evil, ja zawsze akceptowałem, że one są, tak się na nie patrzyłem, ale czekam właśnie na jakiś większy tytuł, który mi będzie potrafił przyciągnąć. A myślę, że jeżeli weźmiemy właśnie chciałem użyć bardzo mądrego słowa, te dogmaty, paradygmaty, te podstawy jakby z świata horrorów, ale dodamy ten ogromny, rozbudowany świat, który zazwyczaj tworzy ekipa Bethesdy, to może być naprawdę dobre, więc zobaczymy, co będzie dalej i na pewno będziemy śledzić kolejne newsy, kolejne teasery i trailery, analizować je do upadłego i niemożliwości. W Dualshock Podcast. Tymczasem XCOM.
Który?
Jeden z wielu, ponieważ wszyscy pamiętamy, jaką wielką jakby burzą po internecie się jakby roznosił, a wiesz o tym, że będzie wychodził nowy XCOM swego czasu, jak zareagował na tego XCOMa z Puni, kiedy krzyczał o tym, że jest to betrayal, jest to zdradzenie tego, co fani naprawdę oczekują. Później okazało się, że oprócz tego XCOMa FPS-a będzie wychodził, no nazwijmy, prawdziwy XCOM, który okazał się...
A nam się wydawało, że oni go zmienili.
Przepraszam panie Odinie. To jest akurat dość powszechna i nawet właśnie spłynie swojej oficjalnej recenzji popełnił ten sam błąd i właśnie mówił dziękował, o jak to dobrze, że zmieniliście FPS-a w turówkę, a oni mówią, myśmy nic nie zmienili, od początku tak miał być, że jedno studio robi FPS-a, to oczywiście ci goście, te sztywniaki w niedopasowanych garniturach, którzy decydują o wszystkim świecie gier, co się dzieje, pomyśleli, FPS-y się lepiej sprzedają, więc najpierw wypchniemy FPS-a, niech on zrobi szumę, bo przecież dzieciaki kochają strzelanki. No oczywiście skończyło się źle i bardzo wiele osób w ogóle przekreśliło tego XCOMa turowego, wspominając ten zły posmak po tej strzelance FPS, która, jeżeli mogę się odważyć, powiedzieć teraz zdanie, które może nie jest aż tak popularne, ja uważam, że setting, nie mówię, że gra, bo gra była zwykłym FPS-em, którym nie było najmniejszego cienia po wydawaniu rozkazach, po jakby tym, co tworzyło XCOM specjalnym, tak? Tym tworzeniu bazy, tworzeniu tego oddziału, z którym się zżywamy i tak dalej. Ale miał jedną rzecz, którą uważam ciągle stawia nawet najgłupsze filmiki starego XCOMa FPS-a ponad tego XCOMa turowego, który wyszedł, jeżeli podążasz za tym zdaniem. Otóż ten stary XCOM, który był nowy jako pierwszy, nie stary, tylko ten stary, w sensie FPS, jeszcze zanim przeszedł wszystkie zmiany, miał doskonały setting, ponieważ dla mnie klimat właśnie ludzi, którzy biorą jakiś pistolet maszynowy z II wojny światowej i zaczynają walczyć z inwazją obcych, jest o wiele bardziej ciekawy niż jakieś koksy w mechanicznych strojach, które widzę w każdej grze komputerowej, którzy używają jakichś shotgunów laserowych. To nie jest to samo, co widzieć, jak oni muszą naprawdę improwizować, kiedy oni nie mają jakiejś dywizji super broni, którzy robią laserowe karabiny. Nie, oni biorą jakiś zdobyczny element jakiejś plazmy i doczepiają to do Thompsona, tak? I Garand zamiast pyci robi bzi nagle. To są naprawdę, moim zdaniem, sam gdyby ta turówka miała ten klimat, właśnie te lata 40, świeżo po wojnie i kosmici atakują. Ja na przykład mówiłem, że jeden z problemów XCOM-a turowego, mimo że dalej uważam, że to była jedna z najlepszych gier ostatnich lat, było właśnie to, że ten klimat i w ogóle komiksowa grafika nie szedł w parze z powagą fabuły, którą oni się starali opowiedzieć. A właśnie ten strzelanka FPS miała o wiele lepsze podwaliny, przynajmniej samego klimatu. I teraz fani się wtedy zgodzili, że te podwaliny są beznadziejne, że nie można wziąć skomplikowanej gry, jaką był mega wymagający XCOM kiedyś, który zresztą do dziś mam na płycie, który już nie działa. Wziąć, nie można wziąć XCOM-a i po prostu zrobić z tego strzelanki. Więc co zrobiło studio? Przez długi czas nie mówili ani słowem o XCOM-ie. On ponoć był tworzony gdzieś tam w tle i nie wiem, czy wiesz od jenia, ale on miał wyjść jako coś w stylu I Am Alive, czyli wielka gra, która miała swego czasu wyjść jako tytuł AAA, ale w miarę upływu czasu zaczęli sobie zdawać sprawę, że może jednak to będzie taki tytuł za $30, jeżeli wiesz, o czym mówię. Takie tytuły, nie minigry, ale mniejsze tytuły, powiedzmy.
No rozumiem.
I słyszałem, że ta gra już swego czasu była czymś w rodzaju Ghost Recon Advanced Warfighter, czyli takiego... Wróć, jeszcze lepiej, Full Spectrum Warrior, gry, w której mamy rzeczywiście oddział, który strzela i walczy, ale mieliśmy mieć kamerę z trzeciej osoby, a nie z pierwszej i mieliśmy mieć pełną kontrolę nad członkami oddziału, móc im wydawać rozkazy, gdzie mają zająć ochronę, kiedy prowadzić ogień zaporowy, kiedy się przemieszczać, czyli tak, mamy dynamikę walki, ale dodajemy trochę tej skomplikowatowatości, która się pojawiła w turówce, więc ja myślę, że jeżeli teraz właśnie The Bureau, bo ponoć tak się będzie nazywać nowy XCOM, będzie w tym stylu, to może być naprawdę fajne. Ale co wiemy do tej pory, panie Odinie?
Oj, co wiemy do tej pory? Wiemy naprawdę bardzo dużo, dlatego że już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy i o tej grze można mówić naprawdę długo. Ja nie wiem, co dokładnie się zmieniło na przestrzeni tego czasu, dlatego że dla mnie to jest tak naprawdę nowość teraz, kiedy dodałeś do tych tematów, że XCOM powraca. Niemniej pamiętam, kiedy o nim rozmawialiśmy i wtedy miał przypominać trochę Mass Effecta, jeśli chodzi o ten podział mocy, jeśli chodzi o to wydawanie rozkazów. Miał być mniej więcej właśnie w tym stylu, ale jednocześnie miał mieć ten myk taki związany z tym, że jeśli coś złapałeś na żywca, to potem mogłeś to przeanalizować i tak jakby tą technikę wcielić do swojej armii. Nie wiem, czy to rzeczywiście wygląda teraz w ten sam sposób. Nie wiem, czy gra będzie taka sama jak wtedy, kiedy to oglądaliśmy, bo może ja będę mówił z poziomu tego, co pamiętam, kiedy to widziałem. I wtedy to pierwsze dobre wrażenie znikało bardzo szybko po tym, kiedy okazywało się, że ta gra była naprawdę bardzo prostym shooterem, który był bardzo prostolinijny i tam nie było specjalnie tej taktyki, o którą niby myśmy mieli zabiegać. To ustawianie żołnierzy na lewo i na prawo, wszystko to, co widzieliśmy na tych filmach, które zresztą pokazywały się w sieci dość często, to budziło jednak takie wrażenie, że ta gra nie jest do końca tym, czym chciałaby być i naprawdę dużo jej brakuje do tego prawdziwego taktycznego shootera, chociażby z tego powodu, że świat tak jakby nie reagował na to, co ty robiłeś. Nie wiem, czy teraz jest to tak samo, nie wiem, czy coś się zmieniło, mam nadzieję, że tak, bo wrażenie ogólne, jakie pozostawiał na mnie XCOM wtedy, było piorunujące chociażby z tego powodu, że ta baza i to, w jaki sposób wyglądał jej rozwój oraz inwestowanie pieniędzy w te nowe wynalazki, oglądanie potem tych postępów, prezentacja nowych broni, to było naprawdę bardzo ciekawe.
Pokręciłeś.
Co?
XCOM-y.
No.
Bo teraz mówiłeś o tej turówce z bazą, którą się rozbudowuje, bo w PS-ie nie miało być tego.
Raczej nie, no była możliwość zmiany rozbudowy bazy.
Miało, dodali to?
Raczej nie, no już wtedy była.
Nie, baza była, ale ona miała być statyczna, nie miało być, bo ja na przykład Angry Joe prowadził wywiad i powiedzieli, nie mieliśmy czasu, żeby to dodać.
Ale nie, no tam rozbudowałeś bazę o to, że na przykład mogłeś pomieścić więcej naukowców i że szybciej tam były zmiany i tak dalej.
Tak?
No.
Boże, właśnie to jest to, jak robisz dwie gry o tym samym tytule, które są zupełnie czymś innym.
Okej, ja myślę, że można to umieścić w podcaście.
No, ale okej, w takim razie, jeżeli to zostanie umieszczone w podcaście, to tylko oddaję właśnie, jak wiele zamieszania zrobiło 2K, tak, 2K, wydając właśnie tyle wersji jednej gry, czy jednej gry, która miała trzy wersje, także to była taka mieszanina i kokobongo, że ja swego czasu po prostu przyjąłem, okej, wyszła tylko turówka i to nam wystarczy. Jednak okazuje się, że XCOM jest zawsze mało. Ja ciągle mam jakąś ochotę, żeby wrócić do XCOMa i do turówki. A jeżeli teraz wyjdzie ta strzelanka FPS w tym świecie z tymi ulepszeniami, które miały wyjść, co prawda pod innym tytułem, ja wróżę bardzo dobrze.
Znaczy, wiesz co, ja mam nadzieję, że ona zostanie zmieniona na tyle, że wtedy, kiedy spotkała się z tak bardzo negatywnym odbiorem, to twórcy zrozumieli, że trzeba tam wiele poprawić. Teraz myślę, że już każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę dwie oddzielne gry i że ta gra ma tak wyglądać, że to nie ma być ten hołd złożony XCOMowi w postaci tego XCOMa Enemy Unknown, którego już znamy, tylko to ma być ten inny XCOM, który ma być takim twistem właśnie, o którym mówiliśmy we wstępie i miejmy nadzieję, że to będzie tak wyglądało. Ja tutaj się przyznam bez bicia, ja nie wiem, co zostało zmienione na razie. Ja wiem, że ten projekt tak jakby wypłynął, dlatego że pojawił się w newsach na Reddicie, które oglądałem, że on nadal jest żywy, że
to
on
ja ci
nie
nawet
umarł.
Powiem więcej, ponieważ swego czasu, ostatnio jakoś na dniach, do bodajże IGN-u przysłana został filmik, został przesłany taki pojemnik tekturowy, takim stylizowany właśnie na jakieś FBI lata 60., w którym właśnie jest nazwisko jednego z tych agentów, który się pojawił na jednym z pierwszych zapowiedzi tego FPS-a XCOMa. Jakaś tam informacja, że musisz zbadać jakieś nowe zjawisko i że niby przez przypadek przyszło nie do tego agenta, tylko właśnie do tego redaktora IGN-u. Co więcej, w internecie pojawił się taki wiralny filmik, znaczy viral video, w którym widzimy te autentyczne spadanie meteorytu nad Rosją. I jest ukazane właśnie ujęcie tego meteorytu, jak on spada. I jest taki głos w stylu XCOMowego tego gościa w cieniu. Wiesz, o którym mówię. O tym z Council. I właśnie jest taki koleś w cieniu, który mówi: o, za moich czasów nie próbowaliśmy tego zatuszować. Wam mówią, że to meteoryt. My otwarcie mówiliśmy o zagrożeniu ze strony obcych, czy coś takiego. Więc jakby próbują podbić teraz taką atmosferę, żeby znowu ludzie mówili o XCOMie. I jestem tylko ciekaw, czy tamta wpadka, bo to była wpadka, to co oni zrobili z prezentacją tego pierwszego FPS-a, czy da się jakby ten naprawdę okropny posmak po tamtych wydarzeniach zetrzeć? Ponieważ mi jest ciągle mało XCOMa. Ja naprawdę chcę zagrać w jakiegoś FPS-a, który wymaga ode mnie myślenia, który jest w ciekawym środowisku, który ma jakby te podwaliny turówki, którą naprawdę sobie cenię. Więc chyba tylko będziemy wyczekiwać, co dalej z tym tajemniczym mężczyzną w czerni.
Trzymamy kciuki.
Odin!
Tak!
Ouya, konsola, której początki widzieliśmy na Kickstarterze, konsola, która została w całości niemal dofinansowana właśnie od ludzi i to właśnie ci ludzie chcieli zobaczyć konsolę, która będzie androidowała ich androidowe gry na telewizorze z wygodnym padem, z dobrą architekturą wspierającą jakby ten otwarty rynek, gdzie gry będą zawsze za darmo, gry, które będą robione przez ludzi z pasją, przez te niezależne studia. No było ambitnie, było bardzo ambitnie i w końcu co wyszło?
Niepokojące wieści mam akurat na tym temacie, dlatego że z rzeczy, które pojawiają się w internecie, z filmów, jakie widziałem na YouTubcu, wrażenia są mieszane. Z jednej strony rzeczywiście mamy katalog gier, który w pewien sposób jest darmowy, ale z drugiej strony naprawdę uderzają nas praktycznie na każdym kroku jakieś wspominki, reklamy, prośby o to, żeby zainwestować jednak real money. Tak więc to już jest w tym momencie dość powszechne, że Uja na samym początku informuje nas o tym, iż no trzeba jednak podać numer karty kredytowej i wszystkie informacje. Jeśli chcemy coś kupić, to wtedy oczywiście klikamy i wszystko dzieje się automatycznie. Jeśli nie chcemy nic kupować, to też nie ma wielkiej szkody, dlatego że po prostu nie klikamy guzika kup. Niemniej problem polega na tym, że naprawdę bardzo wiele aplikacji informuje użytkownika, że żeby uzyskać pełną funkcjonalność, to jednak fajnie by było, gdyby jednak coś kupił. I okazuje się, że praktycznie wszystkie gry, jakie można znaleźć na UI, no jednak wymagają tego, żeby zainwestować w nie normalne pieniądze. I to się po jakimś czasie robi jednak trochę nieprzyjemne, dlatego że te tytuły, które miały być jednak darmowe, okazują się być w pewien sposób ograniczone. I to jednak ma wpływ na przyjemność skorzystania z konsoli, to jednak ma wpływ na to, w jaki sposób będziemy odbierali tą konsolę, dlatego że założenia były rzeczywiście bardzo fajne. Wszystkie gry miały być za darmo i jeśli ktoś chciał rzeczywiście inwestować prawdziwe pieniądze, no to mógł inwestować.
Ale właśnie
pieniądze.
To miało być nie tyle inwestowanie, w sensie dostałeś niekompletną grę, to bardziej miało być takie gratyfikacja dla twórców za ich ciężką pracę. To jest inaczej ujęte niż, wiesz co, wycięliśmy rzeczy z gry, a teraz sobie odblokuj za kasę. To jest... Co innego jest pytanie ludzi, hej, czy podoba wam się gra na tyle, żeby nam teraz dać trochę kasy, żebyśmy mogli zrobić następną i mieć za co wychować nasze dzieci? Brzmi inaczej niż, wiesz co, trzymam jako zakładnika mnóstwo funkcji, zapłać kasę. Co więcej, słyszałem jeszcze jedno, że na przykład bardzo często w grach, jak mówisz, trzeba podać swój numer karty, żeby w ogóle uruchomić w ogóle grę. Nie musisz płacić, oni ci mówią, nie musisz, ale słyszałem, że w chamski sposób niektóre gry... Znaczy ludzie to zgłaszają do OUI i oni rzekomo investigate the problem, że w opcjach opcja kupienia na przykład DLC czy jakiegoś tam jakiejś funkcjonalności jest podejrzanie blisko innych przycisków. Czy w jakiś sposób...
To znaczy ja widziałem nawet, słuchaj, gry, które mają coś takiego, że raz na jakiś czas, kiedy je wyłączasz, pokazuje się okienko, które zamiast czy chcesz wyłączyć grę, ma informację, czy chcesz
tak,
kupić grę.
Tak, zmieniają miejscami czasem w niektórych grach przyciski, tak? Bo na przykład mamy już odruch, nie? Start game, buy everything, fuck!
Pierwsze po lewej i tutaj nagle okazuje się, że kupujemy wszystko, co do tej gry jest, a niektóre gry naprawdę są trochę przesadzone, bo widziałem ceny, które kończyły się na $60.
Tak.
Tak więc... To jest naprawdę niefajne i UIA ma dużo takich problemów. Okazuje się, że ten rynek gier, który miał być tak bogaty, jest naprawdę ograniczony. I oprócz tego, że mamy kategorie i że te gry jednak tam lądują po jakimś czasie, dlatego że ponoć ma ich być coraz więcej, to na razie jest ich bardzo mało.
A też musimy oddać, że też konsola oficjalnie nawet nie miała premiery. To, co my teraz widzimy, to jest ten model konsoli, który został wysłany jako ten pre-wszystko kit.
Ale widzisz, już można kupować gry.
No wiadomo.
Nawet nie została wydana, ale już możesz inwestować pieniądze w to, żeby kupić jakąś grę przez przypadek.
To są gry też androidowe, prawda? Więc jakby nie patrzeć, chcąc, nie chcąc, tytuły już są, tak? Biblioteka gier na Androida już jest. Więc też dziwnie było się spodziewać, że nie będzie żadnej gry z Androida dostępnej. Ale też tak samo ponoć sama jakość konsoli jest żałosna, ale ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy już teraz przekreślają konsolę z powodu jakości, kiedy, jak powiedziałem, to jest pre-wszystko kit, tak? To jest, zestaw. Kit się źle kojarzy. Jest to tylko początkowy zestaw, taki właśnie dla osób, które tam wsparły chyba płacąc więcej niż 300, czy tam więcej niż ileś tam dolarów. I bardzo fajnie, że kombinują, ale właśnie jeżeli ta polityka będzie... Bo ja też nie wiem na ile, pewnie w sporym stopniu, ale niekoniecznie w 100% to jest wina samych twórców tej konsoli, że deweloperzy gier wprowadzają tego typu niecne praktyki, które właśnie wymieniliśmy z tymi zmieniającymi miejsce przyciskami i tak dalej, bo oni mówią, że they investigate the problem, czyli chociaż stwierdzają, że problem jest właśnie z tymi wymogami płacenia, z tymi pojawiającymi się znikąd okienkami.
Ale wiesz, to też jest tak, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczy, a oni piszą, że tak będziemy
panie
sprawdzać,
Hitlerze,
co się
Gestapo
dzieje.
Chyba nie jest miło, sprawdzimy, co tam słychać.
Tak, bo nie mamy pojęcia. To jest, stworzyliśmy system, stworzyliśmy konsolę, mamy praktycznie całkowity wgląd w to, co się tam dzieje, dlatego że sami to projektowaliśmy i ktoś ich informuje, że pojawiają się takie rzeczy, a oni mówią, okej, więc to sprawdzimy.
Something doesn't add up. Hold on a minute.
Dokładnie. I też o to, co powiedziałeś odnośnie samej konsoli. Problem polega na tym, że gry androidowe mają to do siebie, że dostosowują się do aktualnie najnowszych telefonów, relatywnie tych, które aktualnie są na rynku w miarę dostępne i z pewną dozą czasu będą nabierały na popularności. I UIA już teraz jest przestarzałą konsolą.
Ale ona się nazywa UIA!
Tak, ale ten problem będzie tylko i wyłącznie się pogłębiał i to, że mamy pada, to jest akurat fajne i rzeczywiście można grać w różne gry. Niemniej gry w markecie UI już teraz potrafią na niej klatkować, tak więc to też nie jest specjalnie korzystne. I z pierwszych recenzji, które widziałem, UIA dostaje 6 na 10. Więc
przypomina się teraz to, co powiedzenie mojej mamy, psie pieniądze, psi towar.
Ale wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że kiedy mówisz ludziom, że będą mieli darmowe gry, to oni się po prostu na to rzucają, dlatego że wierzą w to, że rzeczywiście uda się osiągnąć ten złoty środek, że będziemy płacić za konsolę i mieć rzeczywiście wszystkie gry, które pojawiają się w danym momencie.
Ale to jest akurat chyba zbyt wyidealizowane podejście.
To jest zdecydowanie zbyt wyidealizowane, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób Uja zyskała tak ogromną popularność, bo była reklamowana jako taki mesjasz na tym rynku, który jest już w pewien sposób zepsuty i miał to zmienić. I tego nie zmienił. A przynajmniej do tej pory, na razie jeszcze przed oficjalną premierą, tak, nie zmienił. Zobaczymy, jak będzie w momencie wydania, ale ja nie przeczuwam tutaj wielkich sukcesów.
Barara, papa.
A wiesz, za rok, o mój Boże, Uja 2, najlepsza konsola w historii. Boże, Odin, nie mogę przestać w to grać.
Hej, okay, tak więc ostatni temat, DualShock Podcast 137. I teraz założyliście się...
Dalej, ja to chcę w podcast, dalej.
Założyliśmy się z Vladem, że to będzie wyglądało w ten sposób, że ja nie będę nic mówił, a Vlady wszystko wyjaśni, tak więc Vlady, oddaję ci mikrofon oraz scenę.
Oddawaj mi scenę, ale oczywiście to nie znaczy, że nie możesz, powinieneś zadać później jakieś pytania na koniec. Więc The Cave, gra, na którą czekałem z jednego tylko i wyłącznie powodu. Ron Gilbert. Kim jest Ron Gilbert? Ron Gilbert to jest twórca serii Monkey Island, czyli jakby... Człowiek, który wytyczył kierunek dla gier przygodowych, które, powtarzam często, są najukochańszym moim gatunkiem, gatunkiem dzieciństwa, który umarł, padł i nie żyje, który co jakiś czas podryguje i właśnie The Cave miał być takim podrygiem, miał być tym dowodem na to, że faktycznie dalej można stworzyć przygodówkę i że dalej to może się sprzedać, że dalej to może być znośne w dzisiejszym świecie, który stawia na skrzynki, na zachowanie się za osłoną i ssanie kciuka, żeby zregenerować życie. Chciałbym, żeby ta gra była tym, czym myślałem, że będzie, albo tym, czym Ron Gilbert myślał, że się okazała, a się nie okazała. I teraz The Cave pojawiło się jako tytuł na PlayStation Plus, dostałem go za darmo. I to już poniekąd jest maleńkim wyznacznikiem, jak się sprzedała ta gra, czy też się nie sprzedała, ponieważ ona wyszła parę miesięcy temu dosłownie. I jak na tytuł, który powstawał bardzo długo w Double Fine i był jedynym projektem, nad którym siedział Ron Gilbert, to ja unoszę brew. Ponieważ ogólnie moje wrażenie po ukończeniu tej produkcji było bardzo pozytywne. O co chodzi w grze? Mamy jaskinię, która do nas przemawia. To jest żywa jaskinia, która opowiada o swojej mrocznej historii. Jednak ta historia tej jaskini nie jest aż tak mroczna jak osób, które wyruszają. I teraz mamy do wyboru 7 postaci i musimy skompletować 3-osobowy oddział. Co to oznacza? Że każda z tych osób będzie podążać jakby tym głównym szlakiem, ale każda z tych postaci ma jakiś wątek poboczny. I teraz ja miałem mnóstwo szczęścia, znaczy szczęścia, wiedziałem, że rycerz ma najnudniejszą historię, więc go minąłem na początek, ale miałem mnóstwo szczęścia wybierać postacie poboczne, ponieważ każda z postaci, które ja wybrałem, była fascynująca i zadania poboczne dla tych postaci, czyli w moim przypadku dla pani archeolog, która jest taką, nazwijmy, podróbą Indiana Jonesa, dla pani doktor, która, jakby to wytłumaczyć, jest takim wcieleniem zła w kitlu i z mnichem, który przypomina właśnie takiego typowego młodego ucznia, któremu nie poszło i próbuje jakby się zemścić na swoim mistrzu. To były wszystko świetne postaci i zadania poboczne dla tych postaci były naprawdę świetne, przemyślane i wykorzystywały to, że każda postać ma jakąś zdolność specjalną, na przykład pani Indiana Jones może się bujać na haku, mnich posiada zdolność telekinezy i przesuwania obiektów przez ściany, a pani doktor potrafi hakować jakieś tam komputery i tak dalej. Wszystko brzmi fajnie i faktycznie te misje, kiedy mamy te postaci, ich zadania, czyli dla przykładu pani doktor jest w podziemnym laboratorium, pani archeolog jest w takiej piramidzie, która oczywiście, to wszystko się znajduje wewnątrz tej jaskini, te wszystkie lokacje, to laboratorium i to wszystko jest w tym samym jakby uniwersum. I w tym samym uniwersum w jednej z jaskiń jest świątynia Shaolin, właśnie gdzie trafia ten nasz mnich. I podążamy szlakiem tych postaci i każda z tych zadań pobocznych jest świetna, przynajmniej z tych 3, które miałem. Jednak gra zmusza nas do przechodzenia przez tak zwane łączniki. I te łączniki to są 3 sekcje, w których musimy wykonać jakieś naprawdę nudne zadanie, które wymaga chodzenia od początku do końca mapy. Jeżeli gramy sami, to musimy ręcznie przesuwać każdą postać po mapie i podnosić po jednym przedmiocie naraz, próbować tego jednego przedmiotu na wszystkim, przyłączać się na drugą postać, brać ten przedmiot, jakiś inny, który leżą na ziemi i cały czas powtarzać, chodzić, biegać.
Także monotonia się bardzo szybko wkrada do gry, która stawia na klimat i jest moment, w którym jesteśmy już tak zmęczeni tą jaskinią i bieganiem po niej, że nas nie interesuje coś za kolejnym stalagmitem, tylko czekamy, Boże, kiedy w końcu jakieś zadanie, nazwijmy poboczne, czy jakaś świątynia, czy jakiś zamek, cokolwiek, żeby te łączniki w końcu przejść, bo jak wspomniałem, są one nudne. I co więcej, powiedziałem, że każda postać ma swoją zdolność specjalną. Te łączniki nie wykorzystują tych zdolności specjalnych. Myślałem, że skoro mamy te 7 osób, to będę szedł i co chwilę mówił, o, gdybym grał, podróżnika w czasie, tak? Gdybym grał tym podróżnikiem, to mógłbym tu coś zrobić. Gdybym grał jako rycerz, mógłbym to zrobić. Gdybym grał jako wsiur, mógłbym to zrobić. A chyba przez całą grę napotkałem 2 miejsca, w którym nie mogłem wykonać jakiegoś zadania, bo miałem źle dobraną postać, więc... Gra, która stawia, ona z założenia mówi, słuchaj, musisz mnie przejść więcej niż jeden raz, żeby wszystko zobaczyć. Co więcej, będziesz musiał przejść więcej niż 2 razy, ponieważ mówiłem, mamy 3 osoby w oddziale, a 7 postaci, więc chcąc nie chcąc będzie trzeba powtórzyć którąś sekcję. Jeżeli ja mam powtarzać za każdym razem to samo, to czemu oni tego bardziej nie urozmaicili? I właśnie fakt, że ta gra stawia na humor i każda przygodówka ma problem z powtarzaniem pewnych sekcji, no bo zawsze robimy wszystko tak samo. Tutaj ten humor dość szybko się robi nudny i powtarzalny, ponieważ jaskinia jako taka, on jest ma świetnego aktora głosowego i jaskinia, kiedy nas przemawia, to jest mroczne, ale wszelkie postaci poboczne to są, spotykamy chyba 3, sprzedawcę, jakiegoś tam górnika, jakiegoś tam rozbitka na wyspie i coś tam, oni są wszyscy tak przesadzeni, że my nie wierzymy w ten świat i oni nas wyciągają z tej imersji, bo główne postaci na przykład nie przemawiają w ogóle. Ja myślę, że gra byłaby o wiele ciekawsza, gdyby jedynym głosem, który nas prowadzi przez ten świat, była właśnie jaskinia, a nie jakieś tam stereotypowe, schematyczne postaci poboczne, które spotykamy. I teraz to by brzmiało, jakbym był negatywnie nastawiony do gry, bo jeżeli chodzi o wiele elementów, jestem. Jednak ta gra trzyma się i trzyma się tak silnie na powierzchni, nie tonie, dzięki właśnie tym 7 głównym postaciom, dzięki ich tym misjom pobocznym, dzięki ich tym wątkom pobocznym, które są świetnie napisane, oddają ich charakter. I co więcej, my na przestrzeni całej gry odkrywamy takie inskrypcje na ścianach. I te inskrypcje to są statyczne obrazki. Każda postać ma przypisaną z góry ilość obrazków, które opowiadają ich historię przed wejściem do jaskini. I jakby motyw główny, co łączy te wszystkie postacie, które się na pozór wydają najbardziej oddalone od siebie, jak tylko by można, bo mamy średniowiecznego rycerza, podróżnika w czasie, panią archeolog, buddyjskiego mnicha, czy tam jakiegoś Shaolin Kung Fu Master, mamy jakieś tajemniczych bliźniaków z horroru, którzy mogą się zmieniać w ducha, mamy jakiegoś obywatela Teksasu, który chodzi sobie w szelkach z słomką w zębach. Mamy taką mieszaninę postaci, ale je wszystkie łączy jakiś mroczny sekret i my podążamy z tymi postaciami, my sobie sami dopisujemy informacje, my sami budujemy ten klimat, sami budujemy ich, to jak postrzegamy te postaci i to jest naprawdę świetne w The Cave, więc móc chociaż raz się zanurzyć do tej jaskini, z tymi postaciami i poznać sekret chociaż jednej z tych postaci, a jest szansa, że z tych 3, które wybiera na początku, przynajmniej jedna nam po prostu urwie twarz i będziemy przerażeni i zniesmaczeni, że musimy sterować poczynieniami osoby, która się dopuściła takich karygodnych czynów w przeszłości. Ja myślę, że już samo to wystarczy polecić tę grę, właśnie to odczucie, które mamy sterując tymi naprawdę złymi postaciami, poznając ich sekrety, ich tę mroczną przeszłość i też poniekąd będąc czasem w grze zmuszeni zrobić coś jeszcze gorszego niż to, co oni kiedyś dopuścili się czego w przeszłości. To jest naprawdę przyjemny element i gdyby nie ta powtarzalność, gdyby chociaż możliwość, nie wiem, szybkiego teleportowania się albo podganiania tych sekcji łączników, a jedynie odbycia podróży po tych sekcjach pobocznych, wtedy gra by zasługiwała na naprawdę wyższą ocenę. Ale tak mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś złapie w przecenie na Steamie, proszę bardzo, jeżeli ktoś ma PlayStation Plus, powinien już teraz to zacząć ściągać, zanim w ogóle dokończyłem tą recenzję. A jeżeli ktoś miałby zapłacić pełną cenę w dniu premiery, spodziewając się wielkiego powrotu gier przygodowych, to wielki powrót gier przygodowych nie jest.
I to jest chyba bardzo smutne podsumowanie tego, że ostatnio zdarzało się tak, że mieliśmy ogromne nadzieje w roku 2012 do teraz i bardzo wiele firm, które zdawało się spełniać nasze oczekiwania w przeszłości, teraz nie jest w stanie tego zrobić. Wydaje mi się, że to jednak chyba jest ta smutna prawda, że teraz naprawdę ciężko jest zrobić coś, co byłoby wprawdzie zaskakujące i nie rozczarowało nas, dlatego że coraz łatwiej jest popaść w ten schemat tego, że robimy cały czas to samo i nawet ludzie, którzy zajmują się tym praktycznie od zawsze i mają ogromne doświadczenie, mają z tym problem. Tak samo jak twórca Minecrafta, który przyznaje się, że teraz praktycznie nie potrafi wpaść na pomysł gry, która mogłaby przebić jego pierwotne dzieło. Tak samo Tim Schafer, który w tym momencie ma problem.
Tim Schafer w tym momencie nie odpowiadał za ten projekt. Tutaj...
Ja rozumiem, ale ja mówię, że Tim Schafer przyznaje się, że teraz tak naprawdę nie wie, co ma robić z tymi pieniędzmi, które ma i nie wie, w jakim kierunku podążać, tak żeby zaspokoić te ogromne oczekiwania, które narosły.
Tak, właśnie... właśnie on opowiadał o tym w tym materiale promocyjnym. Czy oglądałeś te filmiki właśnie z tworzenia Double Fine Adventure?
Nie.
A ja oglądałem. I teraz Tim Schafer, tak jak mówisz, on rzeczywiście no, nie spodziewał się sukcesu. W założeniach ta przygodówka, kiedy o nią zapowiedzieli na Kickstarterze, to miał być projekt dla 3-4 osób, on tego nie ukrywał, który miał być taką mini przygodówką, ale oczywiście kiedy zebrali te 2 miliony dolarów, no to rozumiał, że presja jest ogromna. I przez tą presję on w ogóle, ja widziałem te filmiki, to był... Jak ja myślałem o Timie Schaferze i widziałem go w wywiadach na Game Trailers, kiedy ja go widziałem pracującego nad jakimiś tam filmikami a propos, nie wiem, Brutal Legend, ja zawsze widziałem ten niesamowity entuzjazm tego człowieka. Ale były sceny w tym materiale promocyjnym, kiedy on po prostu siadał i był najbardziej zagubionym i smutnym człowiekiem, jakiego widziałem. I dla mnie to było przerażające, że... Znaczy, ja mogę się tylko domyślać, jak wielką presję on czuje teraz na sobie. I kiedy Double Fine... stworzyło właśnie, bo teraz Broken Age, tak będzie się nazywa ta ich pełna przygodówka, już nadali tytuł w końcu Double Fine Adventure. Ja uwielbiam przygodówki point and click. Uwielbiam gry z takim wolniejszym klimatem, gdzie mamy po prostu jakiś świat, gdzie mamy, a w ogóle światy równoległe są idealnie pasują do przygodówek, co The Longest Journey potwierdza, że ten kontrast dwóch światów może być tak niesamowicie potrzebny do utrzymania jakby świeżości w grze przygodowej, która może w pewnym momencie się stać naprawdę powtarzalna. Więc oni mają te podwaliny, ale ja patrzę na ten filmik i się martwię, że coś jest nie tak. Więc oczywiście czas pokaże i pewnie już jestem zbyt starym piernikiem i powinienem mówić, co ty blady gadasz, to jest Tim Schafer, on zrobił twoje ulubione gry, łącznie z Grim Fandango, o którym mówię w każdym podcaście, więc musisz mu zaufać, ale ja patrzyłem na te filmiki czasem i ja myślałem, Tim, ja chcę ci ufać, tylko pozwól, żebym ja ci zaufał, bo jeżeli, pamiętam był taki filmik, jeden z pierwszych filmików a propos Double Fine Adventure na Kickstarterze, to był wywiad Tima Schafera z Ronem Gilbertem. I właśnie Ron Gilbert wtedy zaczął w Double Fine pracę nad właśnie The Cave. I Ron Gilbert udzielał porad na tym filmiku Timowi Schaferowi, jak ma podejść do robienia tej gry. Mam nadzieję, że nie słuchał, bo The Cave... Ja widzę momenty, w których on się ugiął i na przykład fakt, że możemy nie możemy umrzeć w grze. Na przykład stare przygodówki, ja na przykład nienawidziłem tego przygodówka i do dziś nienawidzę, jeżeli można zginąć, ponieważ przygodówka zakłada, że będziesz próbował wszystkiego na wszystkim. Więc jeżeli grasz w King's Quest 5, próbujesz wszystkiego na wszystkim i giniesz, i gra ci jeszcze nie robi za ciebie save'ów, tylko wymaga, żebyś robił co 3 sekundy, to naprawdę nie jest fajne. Więc z jednej strony jest dobre to, że teraz Ron Gilbert się ugiął i zrobił grę, w której nie można zginąć. Znaczy można zginąć, ale nie ma żadnej kary, bo za 3 sekundy się respawnujesz i nic się nie zmieniło. Więc pozostaje tyle innych kwestii, których oni nie rozważyli, jak zrobić dzisiaj przygodówkę, żeby była dobra, bo jest wiele firm... Rosjanie bardzo dużo przygodówek zrobili właśnie w starym stylu. Ja grałem te wszystkie Tunguski, które są kopiami Syberii. I one rzeczywiście mają wszystkie elementy starych gier, ale nie wnoszą nic nowego. One są ewidentnie robione po to, żeby... Hej, kochasz nostalgię, prawda? Więc musisz lubić tę grę. A ja patrzę, nie muszę. Nie, zaskocz mnie, zrób coś nowego. Bo przygodówki to jest klasyka, to jest gatunek, ale też pewien tylko wyznacznik. Nie szablon, który trzeba powtórzyć, tylko wyznacznik, jak ta gra powinna wyglądać, ale też nie znaczy, że nie można próbować czegoś nowego. Więc ile nowego odważy sobie zrobić Tim Schafer, ile rzeczy będzie powtarzanych, oklepanych i wiadomo, jeżeli będę musiał wsunąć, nie wiem, kość do zamka, żeby klucz wypadł po drugiej stronie na kartkę, żebym ja mógł później otworzyć, ja chcę taką zagadkę, ale jedna wystarczy. Jakby cała gra się miała składać z takich odniesień do przeszłości, to chyba spasuje.
Ok, okej, żegnamy się z wami w tym melancholijnym 137 odcinku DualShock Podcast. Blady rozgadał się o przygodówkach, ale chyba miał prawo, dlatego że to rzeczywiście temat jest smutny i konkluzja również nie najweselsza. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i miejmy nadzieję, że przyszłe produkcje nie będą nas zawodzić. Mamy nadzieję, że podcast wam siadł. Będzie dużo outtake'ów na pewno. Trzymajcie się i z tej strony mówię wam na razie i zapraszam na kolejny odcinek DualShock Podcast Odin.
I Blady.
No. Nagranie poszło. Jeszcze raz.
Który
Blady robisz?
Ale... sprawdzić, który to jest odcinek, żeby mógł powiedzieć, że to ten 137 odcinek i otwieramy maszynę. Co? Nieważne.
Komora maszyny losującej jest pusta, 137 odcinek.
Następuje zwolnienie Bladego. O, ja tak zrobię wstęp, uwaga, czekaj. Odlicz mnie.
Raz. Dwa.
Nie? No.
3.
Witamy w 137 odcinku DualShock Podcast. Wita się z wami Blady oraz...
oraz Odin.
I mam magiczne tematy. Zaczynamy od Far Cry 3 Blood Dragon. Dobrze zapowiadające się kolejnej grze DLC, prawie całkiem samodzielnej, będącej... Wiecie, da. Nie, bo mam Far Cry pod spodem. Już zacząłem, wiesz, myślami... Najpierw Far Cry, a później Far Cry... Dobrze. Nie.
Zaczynam od Far Cry 3 Blood Dragon, by przejść do Far Cry 3 Blood.
Nie, no, dobrze. Dobrze. Okej, okay, jeszcze raz.
Czy my mówimy o tej UI, tak?
Ura, jest na liście, tak.
3, 2, 1.
Witajcie, oto 137 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj wita się z wami Blady.
Oraz Odin.
Tematy na dzisiaj. Far Cry 3 Blood Dragon. W końcu coś ciekawego w świecie Far Crya.
Ogień z dupy.
Ogień. Następnie Batman Origins, czyli stare, nowe przygody Batmana. Później Bethesda i jej jajko niespodzianka, cóż już nam szykują. Później, czy shooter X-com żyje? Tak, żyje. Następnie Injustice, w które nie grał nic i nie powiemy ani słowa.
Nikt,
no mówię nikt. Następnie Uja, najlepsza nazwa konsoli w historii, ale i czy najlepsza historia w konsoli? Historia w konsoli? Następnie The Cave, recenzja najnowszej gry ze studia Double Fine, stworzonej z nikim innym, a właśnie przy współpracy... Kłaaa! To wyjść nie pomylę ani razu. Mamy nagrać wstęp do podcastu.
Kłaaa!
Będzie kolejny remis. Wiem, że teraz wracamy do... starych odcinków DualShocka, ale chyba muszę jeszcze raz zrobić wstęp.
No chyba tak.
O nie.
Chyba, że chcesz zostawić taki, wiesz, profesjonalny wstęp.
Odni się obraził, bo on nie jest kurwa. Dobra, jeszcze raz.
A to co znowu? No jeszcze, no co, zrobiliśmy wstęp dopiero, co chcę?
Co to za
kasa? Weź se.
Ale pytam tak, bo co to jest w ogóle?
To są pieniądze.
Czy twoje?
Nie wiem. Wspólne. To jest
wspólne. Tylko nie wydawaj za dużo na ubrania.
Tak, kurwa.
To jest bitu. To ja sobie za to kupię.
Tak, ale Blady, słuchaj, ja dzisiaj byłem, wiesz, z Batą w sklepach i tam naprawdę koszulki za 170 zł. Wiesz co?
Ten? Przygodę z garniturem, marynarką?
Przygodę z garniturem. Z dzikim koniem, w końcu go ujarzmili.
Dobra, nieważne. Spierdal!
I w końcu założyłem. No dziwnie, no dziwnie.
Dziwnie, bo dziwnie spodnie na głowę zakładać, ale... Jaki syf, Boże, X-com. Więcej części po tym samym tytule, więcej. Jeszcze platformówkę.
I będziemy cały czas mieszać. O której ty teraz mówisz?
Właśnie tak, Odin, nie. Blady, ty nie. Kurwa.
O, tak, dobra.